Goliat i Benkart.
Wielki sześciokołowy Mercedes zjeżdżał powoli z pagórka, na którym widać było płaską, jakby przyklejoną do zbocza sylwetkę bunkra. Adolf Hitler uniósł się z siedzenia obok kierowcy i trzymając się ręką za ramę szyby, rozglądał się z ciekawością po okolicy. Oficerowie Wehrmachtu, którzy jechali w samochodach, też przyglądali się z zainteresowaniem i uznaniem pasom przeciwczołgowych szyn osadzonych pionowo w betonowych fundamentach oraz ledwio wystającym na ziemię bunkrom, których strzelnice robiły groźne wrażenie. Tego dnia, 10 października 1938 roku, kawalkada kilkunastu pojazdów, którą otwierał Mercedes Hitlera, wyruszyła rano z Linzu i skierowała się do miasteczka Czeskie Walenice, na czesko-austriackiej granicy, która przestała istnieć w wyniku monachijskiego układu. Hitler i jego oficerowie przyjechali, aby przyjrzeć się potężnym umocnieniom, jakie prawie bez wystrzału zdobyli dla nich politycy. To było już drugie zwycięstwo Hitlera. Pierwsze odniósł kilka miesięcy wcześniej, gdy 12 marca wojska niemieckie, liczące około 200 tysięcy żołnierzy, wkroczyły do Austrii, przesądzając o włączeniu tego państwa w granice Rzeszy. Wchłonięcie Austrii przyniosło Niemcom ogromne korzyści. Gospodarka niemiecka otrzymała duże zasoby surowców ważnych dla przemysłu zbrojeniowego, magnetytu, rudołowiu, cynku, dobrze rozwinięte zakłady motoryzacyjne oraz hutnicze, produkujące rocznie 650 tysięcy ton wysokogatunkowej stali. W bankach zagarnięto znaczne ilości złota i rezerw dewizowych. Niemieckie wojska uzyskały dogodne pozycje wyjściowe do agresji na Czechosłowację. To było łatwe zwycięstwo, gdyż maleńka Austria nie miała żadnych szans obrony przed potężnym sąsiadem, choć takie plany opracowano. Austriacy mogli wystawić do obrony 80 tysięcy żołnierzy i 20 tysięcy milicjantów, dysponujących niewielką liczbą tankietek i starych dział artyleryjskich dostarczonych przez Włochów. W istocie Austriacy mogli liczyć tylko na pomoc Włochów, gdyż jakakolwiek samodzielna walka z dwukrotnie liczniejszym wrogiem, świetnie uzbrojonym i wyposażonym, byłaby samobójstwem. Czechosłowacja już takim łatwym łupem nie byłaby. Granice tego państwa osłaniały pasy umocnień budowane od 1936 roku. Do września 1938 roku powstało 257 fortów ciężkich oraz bez mała 10 tysięcy fortów średnich i lekkich. Część z nich przeszła w niemieckie ręce bez wystrzału, gdyż tak postanowiły cztery mocarstwa na konferencji w Monachium 29 września 1938 roku. Czechów do obrad nad losem ich państwa nie dopuszczono. Dopiero po podpisaniu porozumienia do czechosłowackiego ministra spraw zagranicznych Wojtecha Mastnego, czekającego samotnie w pokoju, przyszedł brytyjski dyplomata Horace Wilson.
Już prawie koniec. Będziecie zadowoleni, wiedząc, że osiągnęliśmy porozumienie praktycznie we wszystkim.
Doktor Mastny nie podzielał entuzjazmu rozmówcy. Zapytał:
a jaki będzie nasz los?
Nie jest tak źle, jak mogło być. Herr Hitler uczynił kilka ustępstw.
Podszedł do stołu i rozłożył przed Czechem mapę, którą trzymał do tego czasu zwiniętą w rulon. Mastny przyglądał się przez chwilę w milczeniu czerwonym kreskom, jakimi obrysowano granice jego państwa.
To jest szokujące. To jest okrutne i kryminalnie głupie. Nie tylko oddaliście naszą ziemię, ale poświęciliście naszą obronę. Niech pan spojrzy. To jest nasza linia obrony i tutaj.
Wskazywał na rejony, które zaznaczono jako ziemie mające przypaść Niemcom.
Wszystko. Wszystko to oddaliście nazistom.
Wilson przestał się uśmiechać. Wydawał się zaskoczony wybuchem Czecha.
Przykro mi. Nie ma sensu kłócić się. Nie mam czasu słuchać. Muszę wrócić do premiera.
Obrócił się napięcie i szybko wyszedł z pokoju, pozostawiając zaszokowanego i załamanego Wojtecha Mastnego. Czechosłowacja kapitulowała przed hitlerowskimi Niemcami bez walki, choć jej armia pod względem liczby zmobilizowanych wielkich jednostek zajmowała 6. miejsce w Europie i 8. w świecie. Planowano powołanie do obrony państwa 1 250 000 żołnierzy. Wojsko miało nowoczesny sprzęt i uzbrojenie, produkowane przez świetnie rozwinięty i nowoczesny przemysł uzbrojeniowy. W 1938 roku Czesi mogli wysłać do boju 600 czołgów i samochodów pancernych w 4 wielkich jednostkach przygotowanych do szybkich działań ofensywnych. Czeskie czołgi okazały się na tyle dobre, że przejęte przez Niemców były używane w walkach w Polsce i na zachodzie Europy. Czeskie lotnictwo miało w pierwszej linii 568 samolotów bojowych, które oddano w ręce świetnie wyszkolonych pilotów. Nie były to siły, które mogłyby zwyciężyć w walce z Wehrmachtem, ale niemieckie wojska musiałyby najpierw przełamać potężne umocnienia i zderzyć się w polu z oddziałami czechosłowackiej armii. Traciliby czas, który mogli wykorzystać sojusznicy, Francja i Wielka Brytania, rozpoczynając ofensywę na zachodzie, oraz Polska, atakując niemieckie granice. Takiej wojny Hitler by nie wygrał. Samochody wjechały do wsi i zatrzymały się przed niewielką gospodą, udekorowaną girlandami kwiatów i transparentami z napisami na cześć Führera. Oficerowie zasiedli za stołami ustawionymi w podkowę, na których przygotowano już poczęstunek. Przed miejscem przeznaczonym dla Führera stał dzbanek soku, gotowane warzywa, a po chwili, gdy wszyscy zajęli miejsca, adiutant pułkownik Rudolf Schmund przyniósł paterę z wiedeńskimi ciasteczkami. Ledwo posiłek rozpoczął się, a Hitler wstał, co sprawiło, że wnet ucichł gwar rozmów toczonych przy stole. Zaczął mówić. Na początku spokojnie. Szybko jednak słowa, które wypowiadał, wprowadzały go w podniecenie.
Anglicy, to Anglicy są zawsze tymi, którzy mnie krytykują. Słabi, dekadenccy, prowadzeni przez zdegenerowaną arystokrację bez podbródków i przez starych głupców, jak Chamberlain. Jeszcze do tego ośmielają się stawać na mojej drodze. Nie pozwolę na to!
Krzyczał. W drzwiach i otwartych oknach pojawił się tłumek ludzi, którzy chcieli posłuchać Führera.
Zaatakuję ich i zniszczę ich! Francuzów także! Łacińskie kundle i wazeliniarze! Możecie kupić każdego polityka we Francji bez względu na jego poglądy polityczne! Przeżarte żydostwem szumowiny! Zostaną naznaczeni i starci, jeżeli ośmielą się stanąć na mojej drodze!
To łatwe zwycięstwo rozzuchwaliło go. Wiedział, że Francja i Wielka Brytania przegrały najważniejszą część batalii. Czechosłowacja mogła wysłać do boju 42 dywizje. Polska wystawiłaby 40 dywizji, co oznaczałoby, że Wehrmacht zderzyłby się na wschodzie z siłą, której pokonanie nie byłoby łatwe. Tym bardziej, że musiałby podjąć walkę z wojskami francuskimi na zachodzie, a te zostałyby wsparte przez wojska brytyjskie.
Polacy są Słowianami, ale bardzo różnymi ludźmi. Podziwiam Polaków. Oni są jak Jugosłowianie. Są wielkimi ludźmi. Nie dają się zastraszyć. Mogę być przyjacielem Polaków i powiadomię mojego dobrego przyjaciela, ambasadora Lipskiego, że może na mnie liczyć.
Major Grosskurt pochylił się do siedzącego obok majora Günthera Blumentritta. Powiedział: to oznacza, że nie będzie wojny z Polską tego roku. W planach Hitlera nie Polska miała być kolejnym celem. Liczył, że uda mu się dogadać z polskim rządem, na którym zajęcie części Czechosłowacji na podstawie ustaleń układu monachijskiego musiało zrobić duże wrażenie. Przede wszystkim powinno pokazać Polakom, że Anglicy i Francuzi równie łatwo i szybko, jak zrobili to wobec Czechosłowacji, mogą wycofać swoje gwarancje pomocy i zgodzić się, aby wojska niemieckie zajęły gdański korytarz, łącząc Prusy Zachodnie ze Wschodnimi, a niewykluczone, że równie chętnie zgodziłyby się na przekazanie Niemcom innych ziem, wobec których rościli pretensje, części Wielkopolski i Górnego Śląska. Jeśli bowiem Wehrmacht miałby bronić Zachodu przed bolszewicką nawałą, to ziemie te były konieczne dla zorganizowania tam punktów oporu. Dwa tygodnie później, 24 października 1938 roku, z pociągu z Monachium, który zatrzymał się na stacji w Berchtesgaden, wysiadł polski ambasador Józef Lipski. Przybywał do miejscowości w Alpach Bawarskich, którą Hitler wybrał na swoją siedzibę. 4 kilometry od miasta na Obersalzbergu kupił willę, którą przebudował tak, że stała się jego nieoficjalną rezydencją. Lipskiego zawieziono do hotelu Grand, położonego na niewielkim wzniesieniu na poboczu drogi. Jednopiętrowy budynek w typowym bawarskim stylu, o dość płaskim dachu, z białymi ścianami i drewnianymi balkonami, robił sympatyczne wrażenie. Wewnątrz drewniane, ciemne schody, kasetonowy sufit, miękkie dywany na podłogach oraz meble dobrane z gustem i znawstwem stwarzały sympatyczną atmosferę i dawały pewność dobrego odpoczynku przybywającym tu kuracjuszom. Późnym popołudniem, gdy po odpoczynku ambasador zszedł na dół, zobaczył Ribbentropa oczekującego na polskiego gościa w sali restauracyjnej za drzwiami z kryształowymi szybami. Zasiedli przy wielkim, okrągłym stole. Inne stoliki ustawione za drewnianymi przegrodami były puste, a więc najwidoczniej na czas spotkania dyplomatów restauracja została zamknięta dla innych gości. Atmosfera, jaka tam panowała, a którą tworzył piękny kredens w rogu sali, drewniane rzeźby ze złoceniami i mosiężne żyrandole z kremowymi abażurami rzucającymi ciepłe światło, stanowiła doskonałą oprawę do swobodnej wymiany zdań. Aczkolwiek obydwaj politycy zdawali się być nieco napięci i speszeni.
Wasza ekscelencjo, spotykamy się w pięknym zakątku Alp. A to miejsce szczególne dla Niemców, gdyż Führer wybrał już je na swoją siedzibę.
Dania były znakomite i przygotowane ze smakiem i lekkością, o którą trudno było podejrzewać Bawarczyków. W istocie dla przygotowania tego obiadu zatrudniono francuskiego kucharza. Po obiedzie, gdy kelnerzy podali kawę, Ribbentrop przeszedł do głównej sprawy, dla której zaprosił Lipskiego. Od razu zastrzegł, że to, co powie, nie powinno zostać przeniesione na papier i liczy, że ambasador poinformuje o tym polskiego ministra spraw zagranicznych jedynie ustnie.
Proszę pana o przekazanie ministrowi Beckowi mojego zaproszenia do odwiedzenia Niemiec. Nasi polscy przyjaciele mają stałe zaproszenie do składania wizyt w Niemczech. Nadszedł czas osiągnięcia porozumienia we wszystkich możliwych sprawach, które powodują rozdźwięki między Niemcami i Polską.
Zaczął je wymieniać, a na jego liście spornych spraw główne miejsce zajmował Gdańsk.
Polska odda nam Gdańsk oraz wyrazi zgodę na wybudowanie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej, które połączyłyby Prusy Zachodnie ze Wschodnimi. W zamian Niemcy udostępnią Polsce podobną trasę drogową i kolejową biegnące przez Gdańsk, wolny port w tym mieście i rynek zbytu na polskie produkty oraz zgodziłyby się na przedłużenie na 25 lat paktu o nieagresji zawartego w 1934 roku.
Gdyby zatrzymać się na tym etapie propozycji Ribbentropa, można byłoby odnieść wrażenie, że była to szczera i hojna oferta. Jednakże Ribbentrop posunął się dalej.
Polska powinna dołączyć do paktu antykominternowskiego.
W 1936 roku w Berlinie pakt podpisały Niemcy i Japonia, a rok później przystąpiły Włochy. Ribbentrop proponował Polsce sojusz z Niemcami, Włochami i Japonią przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Ta rozmowa miała oczywiście charakter sondażowy i ambasador Lipski, oprócz stwierdzenia, że przekaże ustnie polskiemu ministrowi spostrzeżenia jego niemieckiego kolegi, nie musiał wypowiadać się na temat tego, co usłyszał. Teraz ruch należał do Polaków. Minister Beck nie mógł odrzucić oferty, jaką Ribbentrop przedstawił Lipskiemu, gdyż w istocie stawiała Polskę wśród światowych potęg, sygnatariuszy paktu antykominternowskiego. Józef Beck 5 stycznia 1939 roku udał się do Hitlera. Zadbał o to, aby spotkanie nie miało formalnego charakteru i dlatego w połowie grudnia 1938 roku powiadomił niemieckiego ministra, że planuje spędzić święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w Monte Carlo, a w drodze powrotnej mógłby zatrzymać się na pogawędkę w Berlinie. Był zadowolony z tego pomysłu, który pasował wręcz idealnie do polityki, jaką miał zamiar prowadzić wobec Niemiec. Utrzymywać dobrą atmosferę i nade wszystko unikać jakichkolwiek rozstrzygnięć. Tymczasem odpowiedź, jaka nadeszła z Berlina, zaskoczyła go. Hitler zapraszał go do Obersalzbergu. Przybył tam wraz z rodziną oraz sekretarzem gabinetu, księciem Michałem Łubieńskim i ambasadorem Józefem Lipskim, którym też towarzyszyły żony. Hitler, obok którego byli minister Ribbentrop i ambasador Hans Adolf von Moltke, który specjalnie przybył z Warszawy, stali na schodach prowadzących do willi Berghof na Obersalzbergu. Było zwyczajem tego domu, że Hitler tak witał gości, co miało podkreślać serdeczność i pewną nieoficjalność rozmów. Ucałowawszy dłonie Polek i potrząsnąwszy dłońmi polskich dyplomatów, poprowadził ich przez ciężkie dębowe drzwi do wielkiego salonu, zasłanego ciemnoczerwonym dywanem. Polacy usiedli przy okrągłym stole, tak aby mogli podziwiać widok gór za wielkim oknem. Przy Hitlerze usiadł tłumacz Paul Schmidt, zaś do Becka przysunął się ambasador Lipski. Beck, najwyraźniej stremowany, przeszedł natychmiast do sedna, mówiąc o potrzebie zachowania dobrych stosunków. Wspomniał o Czechosłowacji, ale Hitler nie miał zamiaru tracić czasu na rozmowy o niczym. od razu nawiązał do tematu rozmowy, jaką Ribbentrop odbył z Lipskim w październiku, wyjaśniając, że najważniejszym celem jest sojusz Polski z Niemcami przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
Bez względu na to, czy Rosja jest bolszewicka czy carska, niemieckie podejście wobec niej musi być nacechowane największą ostrożnością. Z czysto militarnego punktu widzenia istnienie silnej polskiej armii oznacza istotne ułatwienie niemieckiej pozycji. Dywizje, które Polska stacjonuje na swojej wschodniej granicy, zaoszczędzają Niemcom wielu wydatków wojskowych.
Nagle zmienił temat, jakby wyczuwając, co może niepokoić Becka.
Niemców nie interesuje Ukraina. Mimo całego hałasu, jaki czyni światowa prasa, utrzymując, że Niemcy zmierzają w tę stronę. W tym regionie nikt nie ma podstaw do jakichkolwiek obaw.
Kłamał. Wychodził z założenia, że przy takim zastrzeżeniu jego oferta sojuszu wyda się bardziej interesująca dla Polski. Hitler musiał jednak przedstawić swój warunek. Powrót Gdańska do Rzeszy. Ale i w tej dziedzinie wydawał się nastawiony na ugodę.
Sprawa korytarza jest trudnym problemem psychologicznym dla Niemców. Ale kompletnym absurdem byłoby pozbawianie Polski dostępu do morza. Gdyby bowiem Polska została zakorkowana w ten sposób, to przy wzroście napięcia z tego powodu stałaby się naładowanym rewolwerem, którego spust może być pociągnięty w każdej chwili.
Sprawiał wrażenie, że musi uzyskać od Polski ustępstwa w kwestii Gdańska i korytarza, gdyż tego oczekiwał od niego naród niemiecki, ale gotów był szukać kompromisowych rozwiązań. Powoli przechodził do głównego tematu, choć zaczął bardzo okrężnie. Mówił o problemie żydowskim, który w jego ocenie narastał równie niebezpiecznie w Polsce jak i w Niemczech. Proponował wysłanie Żydów niemieckich i polskich gdzieś do kolonii afrykańskiej.
Ale alianci nie rozumieją, że Niemcy bardzo potrzebują kolonii, aby wyżywić szybko wzrastającą populację.
To było wyraźne wskazanie. Niemcy muszą mieć Lebensraum, przestrzeń życiową, żyzne ziemie, zasobne w naturalne bogactwa. A takie były na wschodzie. Beck zdawał się doskonale rozumieć, do czego zmierza Hitler, ale nie miał zamiaru podejmować tematu zdobywania przestrzeni życiowej dla niemieckiego narodu. Wciąż grał na zwłokę, chociaż nastał czas zdecydowanych rozstrzygnięć. Beck obiecał, że to przemyśli. Rozmowa przy herbacie dobiegła końca. Hitler odprowadził gości do schodów, pomachał im, kiedy wsiedli do samochodów. Nie miał jednak zamiaru łatwo rezygnować. Następnego dnia do hotelu Vier Jahreszeiten przy Maximilianstrasse w centrum Monachium, gdzie zatrzymali się polscy goście, przybył minister Ribbentrop. Przez półtorej godziny w rokokowym wnętrzu hotelowego apartamentu Niemiec powtarzał już otwarcie propozycje złożone poprzedniego dnia przez Hitlera. Sojusz przeciwko Związkowi Radzieckiemu, duże korzyści polityczne i ekonomiczne dla Polski, w zamian za Gdańsk i korytarz. Beck odpowiedział:
Panie ministrze, dzisiaj po raz pierwszy jestem pesymistą.
Ribbentrop przełknął tę odpowiedź i podjął sprawę przystąpienia Polski do paktu antykominternowskiego. Czyżby oznaczało to, że Hitler gotów był zrezygnować z żądań wobec Gdańska? Nie można było wykluczyć takiej ewentualności. Jemu zależało przede wszystkim na przeciągnięciu Polski na swoją stronę. Co zyskiwał, nawiązując taki sojusz? Obecność Polski przy boku Niemiec dawała temu państwu poczucie bezpieczeństwa. Gdyby zdecydował się uderzyć na zachód, a taki był jego zamiar, miałby pewność, że 40 polskich dywizji, może słabo uzbrojonych, ale bitnych, nie uderzy od wschodu. Gdyby zaś ruszył na Związek Radziecki, dywizje Wehrmachtu przejechałyby w spokoju przez Polskę, korzystając z pomocy materiałowej i baz wzdłuż granic. Beck znalazł się w trudnej sytuacji. Nie chciał odrzucać łaskawej propozycji, jaką było uczestniczenie w sojuszu mocarstw, ale też nie miał zamiaru jej przyjmować.
Polska polityka może rozwijać się w stronę niemieckich poszukiwań w przyszłości.
Natychmiast dodał:
Panie ministrze, zapraszam pana do złożenia wizyty w Warszawie.
Kiedy?
Jak najszybciej. Jeszcze tego miesiąca.
Ribbentrop wrócił do Berchtesgaden. Krótko zrelacjonował rozmowę z polskim ministrem.
Beck nie ma zamiaru zaakceptować naszego zaproszenia do przyłączenia się do niemieckiej wyprawy na wschód.
Polska stała się pierwszym państwem, które powiedziało Hitlerowi nie. przy cofających się trwożnie rządach Francji i Wielkiej Brytanii, kapitulujących rządach Austrii i Czechosłowacji, Polska stanęła na drodze wielkiej ofensywy hitleryzmu.